Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
Dzisiaj ponownie w naszym studiu witamy księdza Tomasza Relisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, ostatnio rozmawialiśmy o suspensie, o karze, która jest zawieszeniem w wykonywaniu czynności kapłańskich, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali spojrzeć na kary kościelne w takim ciągu, bo jedną z takich najgroźniejszych kar, najbardziej surowych kar jest wydalenie ze stanu kapłańskiego. Jakby ksiądz mógł w skrócie nam powiedzieć, co musi nastąpić, żeby ksiądz został wydalony ze stanu?
Tak, no z pewnością wydalenie stanu duchownego jest tą najtrudniejszą karą, czy najcięższą, jaka może spotkać duchownego. Dzisiaj niektórzy podnoszą, tak powiedzmy to brzmi logicznie czy poprawnie, ale moim zdaniem nie jest to prawdziwe, że co to za kara, że wydalenie stanu duchownego, to znaczy, że kto staje się osobą świecką, to co my świeccy, przez to, że nimi ciągle jesteśmy tymi osobami świeckimi, jesteśmy gorsi przez to. Więc tak mówię, może powiedzieć tylko ktoś, kto jakby no z kolei nie wczuje się w sytuację drugiej strony. To jest rzeczywiście kara najbardziej dotkliwa. Trzeba zobaczyć, że zazwyczaj jest tak, może dzisiaj troszkę rzadziej, ponieważ przychodzą trochę starsi do seminarium, kończą czasami inne studia, ale jeśli ktoś przychodzi po maturze, jest kształtowany, formowany tylko pod bycie księdzem. I teraz, kiedy on jest wydalony z stanu duchownego, to właściwie jest równoznaczne dla niego z pozbawieniem go podstaw egzystencji, takiej, do jakiej też przede wszystkim był przyzwyczajony. Musi się zazwyczaj doszkalać, dokształcać, niknie. No mimo wszystko jednak pewien szacunek, którym przynajmniej jest zdarzony przez grono ludzi, którzy są gdzieś wokół niego w parafii. I oczywiście od tych najprostszych rzeczy ma problem z utrzymaniem się.
Tak? Ale do seminarium idzie jako dorosły, miejmy nadzieję, dojrzewający mężczyzna, który powinien mieć świadomość konsekwencji dokonywanych decyzji.
No, te założenia są teoretycznie słuszne. W praktyce wychodzi często, czy no, w tych przypadkach, o których mówimy, czy tych, którzy są karani inaczej, tak, że ta dojrzałość różnie wygląda. Jest też taki trend, no, nie wiem, na ile poparty badaniami, też się tak do końca tym nie interesowałem. Mówi się w każdym razie powszechnie dość, że dziś młodzież jest, ma być rzekomo mniej dojrzała, mniej przygotowana do takiego dorosłego życia. Oczywiście ma to mieć przełożenie też na kapłanów. Mi to jest ciężko stwierdzić. Ja sądzę, że to jednak nie do końca też tak jest, choć być może ze względu na pewne kryzysy związane z rodziną jest coraz ciężej. Ale przejdźmy może do
tego wydalenia,
wydalenia ze stanu duchownego. Wydalenie stanu duchownego jest to kara za najsurowsze przestępstwa. Takim przestępstwem może najczęstszym, za które to wydalenie może grozić, to jest to przede wszystkim konkubinat.
Czyli podwójne życie.
Takie podwójne życie, tak, które jeśli jest stwierdzone, udowodnione, grozi taką karą. Jest też wiele innych przestępstw, za które mówi się, że należy mieć sprawiedliwą karę, nie wyłączając kary wydalenia stanu duchownego, ale tych przestępstw naprawdę nie jest zbyt wiele. Jest też pewne zastrzeżenie, aby zbyt łatwo nie szafować tą karą, że takiej kary nie można ustawić prawem diecezjalnym.
No właśnie, kto ją wymierza?
Więc kara taka jest, jak powiedziałem, określona. To jest myśl też wszystkich przepisów dotyczących karania w ogóle i prawa karnego, także prawa karnego, nazwijmy go świeckiego, że aby coś było przestępstwem, musi nim być w momencie popełnienia, prawda? Czyli nam to wyklucza tę sytuację, aby w sprawach karnych ustawy były retroaktywne, aby działały wstecz, że pod kogoś pisze się ustawę, czyniąc czyn przestępczy, który nie był przestępczym, będzie popełnienia przestępczym, aby go ukarać. Więc aby tak sytuacji nie było, aby wykluczyć zbyt łatwe szafowanie tą karą, tak jak powiedziałem, ona nie może być ustawiona prawem partykularnym, czyli kara wydalenia duchownego, przestępstwa, za które ta kara może być orzeczona, są przypisane do pewnych przestępstw prawa powszechnego, czyli zawarte są w kodeksie, bądź tam częściowo poza kodeksem. I teraz ta droga właśnie do ukarania w ten sposób jest dość długa. Dlatego, że nie można skutecznie, to co mówiłem przy suspensie, nie można skutecznie ukarać suspenzą bez upomnienia, bądź bez nagany, bo to tę różnicę mówiłem o tym, prawda, że upomnienie jest wtedy, kiedy ktoś jest bliski okazji do popełnienia przestępstwa, a nagana, kiedy już jakieś przestępstwo się dokonało.
I upomnienie wtedy, kiedy rokujesz poprawę.
Zawsze. To znaczy, nawet jak nie rokuje, bo to ciężko rozstrzygnąć, tak? No właśnie na tym, po to się upomina, żeby się ktoś poprawił, tak? I teraz, jeśli się poprawi, to można powiedzieć, na tym momencie kończy się procedowanie, ale to nie jest tak do końca, ponieważ znowu ta kara, ona, ponieważ jest wymierzana, deklarowana jest na piśmie, pozostaje w teczce osobowej. Gdyby w dość krótkim czasie nastąpił powrót do przestępstwa, wtedy można stwierdzić łatwo, że to ta poprawa była fałszywa, prawda? Ona była tylko udawana.
Na papierze.
Na papierze i w związku z tym to upomnienie będzie dalej aktualne do karania i nie trzeba będzie upominać powtórnie przed wymierzeniem kary.
Czyli proszę księdza, dobrze rozumiem, na początku mamy upomnienie, potem mamy naganę, potem jest suspenza?
Nie, to tak nie jest. Właśnie suspenza, ponieważ suspenza już jest karą, żeby to lepiej zrozumieć, trzeba popatrzeć na to, że to jest, mówię, analogiczne znowu też z tym układem, jaki jest prawie świeckim, prawda? Że coś jest karą, a coś jest tylko elementem, który ma takim środkiem zapobiegawczym, prawda? Na przykład była sytuacja dość głośno, o tym było, bo to najlepiej wytłumaczyć na tych sprawach, które gdzieś tam były w obiegu medialnym, sprawie związanej z Jemielnicą, że ksiądz, który został ukarany przez biskupa, który właśnie, przepraszam, właśnie miał te środki zaradcze,
upomnienie,
nakazy karne też, żeby dalej go powstrzymać przed popełnieniem przestępstwa, że nie wolno mu było w żadne miejsca jechać. Ale teraz powstaje pytanie, jakie narzędzia ma biskup, aby to wyegzekwować? Poza dobrą wolą tego, który jest tym objęty, to właściwie niewiele. Więc jakby w dużej mierze zachowanie tych wszystkich środków zapobiegawczych zależy od samego ukaranego. To oczywiście jest wielka niedoskonałość w prawie, ale ona wiąże się...
Mówimy też o prawie świeckim.
Przy prawie świeckim jest trochę inaczej, ponieważ jednak prawo świeckie na przykład ma takie narzędzie najsurowsze, najbardziej dotkliwe, te zapobiegawcze, jak areszt. Tego prawo kanoniczne w tej chwili nie ma. Mówię w tej chwili, bo kiedyś miało. Kiedyś funkcjonowały areszty, więzienia kościelne. Dziś jakąś taką pozostałością jest więzienie watykańskie, zakurzone, nieużywane, formalnie jest. No areszt jest konkretną karą i rzeczywiście areszt jest konkretnym też i skutecznym zapobieżeniem popełniania kolejnych wykroczeń przez przestępcę, mataczenia i szeregu innych rzeczy. Natomiast tutaj takiego środka nie ma. My takiego środka nie mamy, więc jest trudniejsze to powstrzymanie przestępcy, kiedy to tylko bazuje, tak powiem, na jego dobrej woli. No, a wiadomo, że podejrzewanie u przestępcy dobrej woli może być bardzo, bardzo naiwne.
Czyli mieliśmy sytuację, w której ktoś był upomniany, ktoś dostał naganę, w której komuś zostało zalecone nieprzemieszczanie się, liczymy na jego dobrą wolę, jest to naiwne.
Nakaz karny czy zakaz karny jest jeszcze czymś innym od nagany. To jest jakby jeszcze inny środek. I właśnie on może być sam sobie karą, taki nakaz czy zakaz zrobienia czegoś, ale może być właśnie środkiem, który jest podejmowany na czas wyjaśnienia sprawy.
To proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób jest ten nakaz karny formułowany? Czy to też jest na piśmie i czy to też
oczywiście,
idzie do tej
personalnej? On jest formułowany na piśmie ze zobowiązaniem przestępcy do jego egzekwowania, ale tak jak powiedziałem, ten, który go wymierza, nie ma skutecznych narzędzi do egzekucji, poza tym, że liczy na to, że ten, który się zobowiązuje, wypełni ten nakaz czy zakaz, nie? Ale gdyby tego nie zrobił, to właściwie przełożony nie ma żadnej możliwości, aby to wyegzekwować.
Przełożony może potem suspendować takiego księdza?
Tak, tylko znowu jest problem taki, że może go suspendować, ale to dopiero po dowiedzeniu przestępstwa. Bo nie można karać, kiedy ktoś nie popełnił przestępstwa. Tak? Można tylko obejmować go tymi właśnie nakazami, zakazami takimi prewencyjnymi, aby go powstrzymać przed popełnianiem kolejnych przestępstw, bo o coś jest podejrzewany i toczy się procedura wyjaśniająca w tej sprawie. No więc w myśl podstaw fundamentalnych zasad związanych z karaniem nie może być ukarany ten, komu nie dowiedziono winy. Prawda?
Proszę powiedzieć teraz, ile trwa takie dowodzenie winy, przestępstwa albo uniewinnienie, bo rozumiem, że taka sytuacja też jest.
To oczywiście zależy, to jest bardzo relatywne, tak? To zależy od skomplikowania sprawy, od dostępnych środków dowodowych. Tutaj środki dowodowe, tak, jakie możemy mieć. No jeśli to są jakieś tam dowody czysto materialne, dokumenty, to może jakoś łatwiej wyegzekwuje.
Zeznania parafian?
Zeznania świadków, znowu. my, jako sąd kościelny, nie mamy narzędzi, aby kogokolwiek zmusić do złożenia zeznań, prawda? Mhm. Możemy prosić, my też także w sprawach małżeńskich, które toczymy najczęściej, piszemy w wezwaniach, że jest to obowiązek sumienia, to jest nakaz moralny, ponieważ naszym zadaniem, obowiązkiem w dochodzeniu spraw jest dojście do prawdy obiektywnej i wszyscy, którzy mogą pomóc w odkryciu tej prawdy obiektywnej, są moralnie zobowiązani do tego, ale to jest zobowiązanie tylko moralne.
Ale możemy wpływać na świadomość wiernych i pokazywać, że wspólnota Kościoła jest dobrem naszym wspólnym, wszystkich wiernych i można poprzez taką przejrzystość komunikacji zachęcać też wiernych do tego, by stawali w prawdzie.
Tak, ja myślę, że to się też dzieje, tak? Bo tak naprawdę też jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby ktoś tam bardzo nie chciał. To prędzej może właśnie w sprawach małżeńskich, ale to wynika też z tego, że ludzie, którzy znają tych małżonków, jakby, no mówiąc najprościej, nie chcą się nikomu narażać, nie? Bo gdzieś...
Czują się związani z obiema stronami.
Otóż to. I boją się, że jak zeznają, no to ten będzie bardziej za nimi, a może w końcu być też tak, że jeden, drugi będzie przeciwko, więc ktoś woli po prostu, czy wybiera taką drogę, żeby w tej sprawie się nie wypowiadać.
Od małżonków teraz musimy szybciutko biec, bo czasu ucieka, do wydalenia ze stanu kapłańskiego. Mhm. Ta procedura jest zatwierdzana na poziomie Watykanu?
Tak, dlatego, że dwa postępowania mogą służyć wymierzeniu deklaracji tej kary. To znaczy albo proces karno-administracyjny, albo proces karno-sądowy. Tak się składa, że właściwie proces karno-sądowy nie jest w ogóle stosowany w praktyce, przynajmniej decyzji polskich. Trudno mi powiedzieć, jak jest za granicą, ale wiem o tym, ponieważ byłem w czerwcu na Ogólnopolskim Forum Sądowym, które odbywa się co dwa lata w Grudku nad Dunajcem i tam wyraźnie mówiono, że tylko proces karno-administracyjny, który kończy się dekretem, nie wyrokiem. Ponieważ to jest, tak jak nazwa mówi, administracyjny proces, więc nie ma wyroku, tylko jest dekret. I w tym dekrecie, jeśli kara jest orzeczona, kara wydalenia z duchownego za przestępstwo, które tą karą jest zagrożone w momencie jego popełniania, to aby ta kara mogła osiągnąć skutek, musi uzyskać aprobatę Stolicy Apostolskiej. Czyli taki dekret wysyłany jest do odpowiedniej kongregacji rzymskiej, w tym przypadku oczywiście do spraw duchowieństwa. I dopiero akceptacja tego dekretu czyni karę skuteczną.
Najdłuższy taki proces, jaki ksiądz pamięta?
Może dokończę tylko jeszcze. I później do tego dekretu o wydaleniu stanu duchownego przysługuje jeszcze środek odwoławczy. Mhm. I ponieważ to jest proces administracyjny, to jest tak zwany rekurs. Czyli ten, który czuje się skrzywdzony wyrokiem, ten sprawca, który czuje się skrzywdzony wyrokiem, może wnieść na piśmie odwołanie od tego dekretu. Pyta pani o jaki najdłuższy pamiętam. Żadnego nie pamiętam, bo ja jestem to oficjałem dopiero od trochę ponad roku, a przestępstwa, tego typu sprawy właściwie, one są nowe. Dlaczego? Dlatego, że przedtem to, co prowadziły sądy kościelne zazwyczaj, to były odejścia kapłanów, powiedzmy sobie, takie dobrowolne, tak? Ktoś poznawał kobietę, wchodził w związek, odchodził i wtedy mieliśmy do czynienia z inną procedurą. Wtedy stosowano na wniosek tego kapłana prośbę o zwolnienie z obowiązków wypływających ze święceń. Czyli po prostu szło to do znowu kongregacji spraw duchowieństwa i tam leżało z całą dokumentacją, orzekano coś takiego. Procesy karne w Kościele, w pewnym sensie na taką skalę, jaką tu się przybiera, są nowością. I dość powiedzieć, co mnie też wcale nie zdziwiło i w tym samym miejscu usłyszałem o tym właśnie w tym Grudku, że z prowadzonych w ubiegłym roku procesów w Polsce, kar administracyjnych, żaden nie był prowadzony do końca poprawnie. Wynika to z tego, że tak jak powiedziałem, nie mają sądy kościelne doświadczenia prowadzenia tych procesów, brakuje odpowiedniej literatury, nie ma podręcznika z procedurą, więc troszkę wszyscy, którzy te procesy prowadzą, idą po omacku, próbując, bo kodeks to jest ledwie kilka kanonów, które na ten temat mówią i tyle, i zostawiają też prowadzących te procesy w takiej próżni. Mam nadzieję, że ta próżnia ze względu właśnie na tę okoliczność, że w wielu diecezjach teraz te procesy są prowadzone, będzie wypełniona przez odpowiednią literaturę, która będzie pomocą do prowadzenia tych procesów. My prowadzimy więc ten proces tak jak inni, w dobrej wierze, sądząc, że prowadzimy go poprawnie, z zachowaniem przepisów prawa, ale czy do końca te procesy będą prowadzone dobrze, to już orzeknie odpowiednia kongregacja, do której te dokumenty trafią, bo tak czy tak trafią, bo tak jak powiedziałem, potrzebują one aprobaty, choć Z kolei w procesach karno-administracyjnych zleconych przez kongregację doktryny wiary, a tu mówimy o procesach związanych z czynami pedofilskimi przede wszystkim, tam często, ponieważ przesuwane są już akta całej sprawy, jest akceptacja, to znaczy wyrok, dekret, który deklaruje karę wydawane na poziomie diecezji, już nie potrzebuje aprobaty Stolicy Apostolskiej, przysługuje od niego tylko rekurs temu, który czuje się pokrzywdzony tym wyrokiem.
Niestety czas minął, ale my do tego tematu na pewno powrócimy. Dzisiaj moim Państwa gościem był oficjał Sądu Diecezji Opolskiej, ksiądz Tomasz Relis. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku, światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.